Moi drodzy, nie ma nic bardziej chwalebnego i wzniosłego i błogosławionego, jak śpiewanie i czytanie o wywyższonym Chrystusie. Na tej ziemi nie ma żadnej rzeczy, żadnej sprawy, która mogłaby się równać z tym, co my dzisiaj robimy. Chcemy wywyższyć naszego Pana. Czas poświęcony wywyższonemu Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, tak jak dzisiaj też już słyszeliśmy. Jak opisuje to psalmista, słowo Pańskie jest doskonałe, pokrzepia duszę, dodaje siły, pociesza, wzmacnia duchowo, raduje serce, daje pokój i uczy mądrości. Właśnie Chrystus jest tym słowem. Zatem utwórzmy te błogosławione słowa. Moi drodzy, będziemy czytać Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, pierwszych 12 wersetów. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od 1 do 12 i Ewangelia Marka, 16 rozdział od 19 do 20. Dzieje Apostolskie czytamy. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? I rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął ich sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was wzięty został w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I jeszcze Ewangelia Marka, 16 rozdział. Dwa wersety od 19 do 20. Ostatnie dwa wersety Ewangelii. A gdy Pan to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Skłońmy głowy, pomodlimy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam swoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że jak pasterz, Panie, chcesz paść duszę każdego z nas na swoich niwach. Chcesz karmić nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że mamy taką możliwość. Dziękujemy Ci za to, Panie, że otwierasz nasze dusze i nasze dusze mogą doświadczać pokoju od Ciebie. Łaski i prowadzenia. Dziękujemy Ci za dzisiejszy czas. Otwieraj Słowo Twoje, mów do nas, by imię Jezusa było wywyższone też i w naszym sercu. Amen. Dzisiejsze zwiastowanie chcemy poświęcić bardzo ważnemu wydarzeniu związanemu ze życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. 40 dni po zmartwychwstaniu wobec zgromadzonych ponad 100 świadków Jezus zostaje wzięty do nieba. Jaki wpływ to wydarzenie ma na Kościół? Jaki wpływ na wiarę każdego z nas. Kim jest teraz Jezus? Jaką pełni rolę? Czy Jego praca została już zakończona? To ważne pytania, bo odpowiedź na nie w praktyczny sposób pokaże przed nami obraz Chrystusa, który był, który jest i który ma przyjść. Jezus to ten, który był. Ewangelista Łukasz, pisząc o działalności Jezusa w Galilei, w pewnym momencie podkreśla i stało się, gdy dopełniły się dni, gdy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy. Był to moment przełomowy. Dni jego życia i służby kończyły się. Od tego momentu w sposób świadomy zmierza ku śmierci na krzyżu. Ale to nie jest dla niego ostateczny cel. Ostatecznym celem nie była Jerozolima i to, co miało się tam stać, ale niebo, do którego miał być wzięty. Swoje odejście zapowiadał przy ostatniej wieczerzy, przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca, wiedząc, że Ojciec wszystko dał mu w ręce, iż od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. A w innym miejscu, a teraz odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat i znowu opuszczam świat i idę do Ojca. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłby wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat i znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jezus przygotowywał swoich uczniów nie tylko do swojej śmierci i zmartwychwstania, którą zapowiadał trzykrotnie, ale także do swego chwalebnego odejścia. On chciał, by jego umiłowani o tym wiedzieli, cieszyli się jego radością. Często oceniamy słuszność jakiejś drogi w zależności od panujących jej trudności lub braków. Ale patrząc na Chrystusa, możemy zobaczyć, że ścieżka posłuszeństwa często pociąga za sobą trudności, doświadczenia i wymaga nawet zaparcia się siebie. Droga Jezusa do chwały wiodła go przez Jerozolimę. Jak prorokował Izajasz, za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. A później Paweł dodaje, dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus to ten, który jest. I o tym wywyższeniu dzisiaj też chcielibyśmy coś powiedzieć. Ewangeliści, cała czwórka wyraźnie mówią, że o wniebowstąpieniu jako o zmianie przebywania miejsca Chrystusa, który wszedł na wyższy poziom życia w chwale. Tuż po zmartwychwstaniu do zaskoczonej Marii powiedział, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. Począwszy od zmartwychwstania, jego ludzka natura uległa dalszej przemianie. Wniebowstąpienie było ukoronowaniem tylko jego zmartwychwstania i przyznaniem mu boskiej godności. Teraz jako Pan Wszechświata stał się obiektem boskiej czci. I o tym wywyższeniu mówi Psalm 110. Siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje, mówi psalmista. A mówił to o Chrystusie, który został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy tronu Bożego. Zajęcie miejsca po prawej stronie króla było szczególnym wyróżnieniem. Tak się dzieje wśród ludzi. I wyjątkowym zaszczytem, a także uczestniczeniem w rządzeniu. W przypadku Chrystusa oznacza to powrót do chwalebnej rzeczywistości i prawo rządzenia wszechświatem i sprawowania kierowniczej roli w Kościele. Chrystus usiadł po prawicy Ojca jako współwładca nieba i ziemi oraz Pan Kościoła. Czym się teraz zajmuje? Co teraz Jezus robi w tak chwalebnym miejscu? Wykonuje zadanie pośrednika, a przede wszystkim panuje jako król i troszczy się o swój Kościół jako Pan. A wszystkie moce niebios są na zawsze gotowe do jego dyspozycji. Tuż po zmartwychwstaniu Jezus powiedział do swoich uczniów, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jest to jeden z argumentów, przemawiających za pełnią boskości Chrystusa. Tylko Chrystus, ten, który tutaj był i który został wzięty, ma taką moc, ma taki autorytet. Tylko ten ma taką moc. On może, on jest obiektem boskiej czci. Żaden człowiek, któremu dziś próbuje się przypisywać takie atrybuty, nie jest tego godzien. Tylko on otworzył księgę. Żaden człowiek nie ma takich uprawnień, choćby był najbardziej święty. Zresztą, kto się przejmuje światłem gwiazd czy księżyca, jeśli świeci słońce? Tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, albowiem nie ma żadnego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus, wstępując do nieba, nie opuścił nas. Skoro jest u Ojca po Jego prawicy, to nie jest gdzieś daleko, w jakimś tam miejscu. Teraz nie znajduje się w jakimś konkretnym miejscu na świecie, jak było to przed wniebowstąpieniem. Teraz mocą górującą nad przestrzenią i czasem jest obecny przy wszystkich, tak jak Bóg. Wszyscy mogą Go wzywać w całej historii i we wszystkich miejscach. To królewska władza daje Mu takie atrybuty. To Jego poziom. Czy ten faktycznie stan wywyższenia ponad niebiosa i ponad władzę jest takim, którym w jakiś sposób dotyka też i naszego życia? W księdze Malachiasza, pozwolę sobie przeczytać, na początku ojciec, Bóg Ojciec mówi do narodu wybranego: Synu, syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeśli jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć. Jeśli jestem panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów. Czy zajmuje ten wywyższony Pan należyte miejsce w naszym życiu, w naszym sercu? Czy jest na pierwszym miejscu? To bardzo ważne pytania. Dziś już próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na nie przy obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej. Odświeżmy sobie te słowa. Niechże więc człowiek sam samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Niech człowiek sam siebie doświadcza. Czy jest Chrystus wywyższony ponad niebiosa, czy On jest wywyższony w jakiś sposób w moim życiu. Oprócz tego, że Jezus pełni funkcję królewską, sprawuje On także funkcję kapłańską. To bardzo ważna wiadomość dla każdego z nas osobiście. Jezus jest kapłanem według porządku Melchisedeka. A cóż to za porządek? Jakiś to porządek jest. Jakieś to kapłaństwo. To porządek, który został ustanowiony przez samego Boga, który w osobie Jezusa uznaje kapłana, który raz i na zawsze złożył jedną ofiarę ze swojego życia. Jego kapłaństwo nie skończyło się wraz z jego śmiercią, jak to w przypadku kapłaństwa lewickiego, człowieka. On jest kapłanem na wieki przez zmartwychwstanie i nadal sprawuje swoją służbę w niebie. Mamy kapłana w niebie. Ty i ja mamy kapłana. Mamy kogoś, kto się wstawia za nami. Wypełnia on swoje dzieło usprawiedliwienia i uświęcania grzeszników. I to jest te kapłaństwo wieczne i nieprzemijające. Jak modlił się za Piotra, aby nie ustała jego wiara w chwili próby, tak modlić się za każdym z nas tutaj na tym miejscu. Różnica jednak polega, że nie modli się we łzach i z głośnym wołaniem, tak jak mówili do Hebrajczyków, ale z autorytetem i czcią jako uwielbiony Pan, który dokonał odkupienia swego ludu. Swoje wstawiennictwo Jezus rozpoczął już na krzyżu, mówiąc: odpuść Ojcze im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale Jezus stawia się przede wszystkim za tymi, których sam wybrał. Przede wszystkim za nimi, za Tobą i za mną. Czytamy: ja za nimi proszę, w modlitwie arcykapłańskiej Jezus mówi, nie za światem proszę, mówi Jezus, lecz za nimi, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. A Pismo dalej nas prowadzi, mówi, skoro sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Czy nie jest to pocieszająca dla nas myśl? Mamy kogoś w niebie, kto za nami prosi, kto nas rozumie. Bo sam przez to przeszedł. Czy tak nie jest? Kiedy przychodzą problemy w naszym życiu, to tak naprawdę prawdziwą pociechę możemy wtedy dać człowiekowi, który podobne rzeczy przeżywał. Bo wiemy, co ten człowiek rozumie. I za tymi słowami jest moc. Jezus rozumie nasze motywacje, nasze pragnienia, czy to, co jest napisane gdzieś głęboko w sercu, nawet i nawet często my nie potrafimy sobie to, co tam głęboko jest, odczytać. Ale On to widzi, On to wie. Bo człowiek patrzy tylko na to, co przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Jak w innym miejscu. Ja Pan zgłębiam serca i wystawiam na próbę nerki. Pan patrzy na serce. Człowiek kieruje się wyglądem zewnętrznym i oczywistymi cechami. Natomiast Bóg patrzy na serce, patrzy na charakter, patrzy na intencje i stan duchowy. Czasami zawodzimy się na ludziach, a czasami nawet na sobie, ale Boga nie można zaskoczyć. Boga nie można zaskoczyć. On jest całkowicie obeznany z całą naszą istotą. On zna moją i twoją historię. I co robi? Co robi? Krytykuje? Robi wyrzuty? Gani? Sztorcuje? Robi dwuznaczne uwagi? Nie. On wstawia się za nami przed Bogiem. Rola adwokata jest udzielanie porad prawnych i występowanie przed urzędami i sądami w imieniu klienta. To osoba, która wyjaśnia, tłumaczy, broni, prowadzi sprawę człowieka od początku do końca. Właśnie w naszym przypadku Jezus taką rolę pełni. Nasze grzechy, błędy, potknięcia, niepowodzenia, upadki, nasze złe wybory, zachowanie, jeśli są w szczerości wyznane, to mają przed Bogiem, sędzią żywych i umarłych, status spraw załatwionych, wytłumaczonych, usprawiedliwionych ze względu na drogocenną krew Jezusa Chrystusa. A łaska ta jest skierowana tylko i wyłącznie wobec Kościoła, który jest Jego ciałem. Tej łaski nie otrzymuje niezbawiony człowiek. Bo jest ona zarezerwowana tylko dla tych, których On sam wybrał. Czy należysz do tej grupy? Czy masz tą pewność, że Jezus wstawia się za tobą? Masz tą pewność? Jeśli nie, to czym prędzej przyjdź do Jezusa i schroń się pod Jego skrzydłami, pod Jego obronę, bo przed świętym Bogiem nie zdołasz się wytłumaczyć ze swoich przewinień. Nikt nie ma takiej możliwości. Jezus to ten, który ma przyjść. Niebowstąpienie Pańskie z jednej strony jest wywyższeniem Pana Jezusa i chwalebnym zakończeniem Jego ziemskiego życia, ale z drugiej strony jest zapowiedzią powtórnego Jego przyjścia, jak czytaliśmy. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. On tak przyjdzie. To wejście Chrystusa do innego świata jest opisane w formie obłoku, który go wziął sprzed ich oczu. Dla ludzkiego zrozumienia ta wiedza jest niedostępna i zakryta. Niezrozumiała rzecz. Nie wiem, co przeżywali uczniowie w tym momencie. Może to było jakieś uniesienie duchowe. Nie wiemy. Relacja Łukasza jest sucha i trzeźwa. Oni patrzyli uważnie, jak On oddalał się ku niebu. Ale zaraz rzeczowo zostają ściągnięci z powrotem na ziemię. Aniołowie zwracają uwagę uczniów, że ten, który odchodzi, przyjdzie po raz drugi. W taki sam sposób. Jeśli Jezus przyjdzie, jak to zostało zapowiedziane, nie tylko przez aniołów, ale też i przy Niego samego, to nie możemy stać i patrzeć w niebo. Musimy na to praktycznie zareagować. Musimy być przygotowani, musimy się przygotować. A nie jest to łatwe, bo niejednokrotnie ziemskie sprawy też mogą stać się miejscem naszego zapatrzenia, nie tylko niebo. Ale też i ziemia. Możemy poświęcić jej na tyle uwagi, że zapomnimy o tym, o tym najważniejszym przesłaniu, że Jezus powróci. Że Jezus przychodzi. I co my z tym robimy, z tym faktem? Apostoł Piotr w swoim drugim liście poświęcił temu uwagę, mówiąc tak. List ten umiłowany jest drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci i prorocy, na przykazanie podane przez apostołów waszych, Wiecie, że przede wszystkim w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Odtąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwałe jest, tak jak było od początku stworzenia. Niby to jest o innych ludziach, ale tak naprawdę to jest list do Kościoła. Mamy przez przypominanie utrzymać w czujności nasze odnowione umysły. To nie my żeśmy odnowili nasz umysł przed Bogiem, ale On sam to uczynił. Odnowił nasz umysł. Możemy widzieć rzeczy, które niewielu ludzi dostrzega. Tutaj w Kołobrzegu jesteśmy tylko grupą tylu osób i też inne kościoły. I koniec. A gdzie jest te 30 tysięcy? Może też i pośród nich są tacy, którzy wiedzą o tym, że Jezus przychodzi. Stan oczekiwania jest jednym z najważniejszych porządków, jaki musimy sobie przyswoić. Nie jest to łatwe. W czekaniu istotne jest to, na kogo czekamy. Inaczej czekamy na kogoś, kogo kochamy, a inaczej na kogoś, do kogo nie żywimy żadnych uczuć, kto jest nam obojętny. Inaczej czeka się na znajomego, sąsiada, inaczej na przyjaciela, inaczej na żonę, na męża, inaczej na szefa, dyrektora czy pana. My nie czekamy na byle kogo. My nie czekamy na Pana Panów i Króla Królów. Właśnie dlatego to przygotowanie na przyjście Króla będzie naszym wyrazem szacunku do tego, co powiedział i co zapowiedział i co mówił. Takim okazaniem czci i Jego wywyższeniem to wyraz naszej wiary w Jego słowa i bojaźni przed Nim. Nie sposób przewidzieć, kiedy to nastąpi. Dlatego Jezus wielokrotnie w swoim nauczaniu przypominał o tym, by właściwie się przygotować. Mówi tak w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale 35-36. Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela i przyjdzie i zapuka. Jak wygląda człowiek, który oczekuje? Jak wygląda? Przypomnijmy sobie ten moment w naszym życiu, kiedy my czekaliśmy na jakąś ważną wiadomość. Też się może pojawić. Kiedyś w gazetce mówiliśmy dawno, dawno temu o przyjściu Chrystusa i pamiętam, szukałem zdjęcia odpowiedniego do tego artykułu i znalazłem zdjęcie faceta, który siedzi na walizkach. Nie wiem, czy pamiętasz, ja do dzisiaj pamiętam tą osobę. Siedzi na walizkach. Kiedy spojrzałem na tego człowieka, tak, ten człowiek czeka. On się nie rozgościł. To człowiek, który jest przejazdem. Nasze życie na tej ziemi to jest przejazdem. Jesteśmy tylko na chwilę. Nasze przygotowanie powinno się skupić na dwóch ważnych dziedzinach naszego życia. O tym chciałem też powiedzieć. Określenie biodra przepasane mówi o gotowości do działania i usługiwania innym. O tym wspomina Jezus. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus przepasał się i zaczął umywać nogi swoim uczniom, a później zapytał, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Nie była to prośba. Nie była to jakaś opcja, którą możemy wybrać lub nie. Ale wyraźne polecenie, które zostało praktycznie pokazane przez samego mistrza. Później jeszcze dodał Jezus, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Moi drodzy, jak bardzo prostuje to nasze życie. Grzech sprawia, że jesteśmy skoncentrowani na sobie, na swoich potrzebach. Ja. Ale Jezus mówi, nie. Zostaw to. Zostaw siebie. Spójrz na zewnątrz. Oderwij swój wzrok od swojego życia. Pozwól, bym ja zajął się tym twoim życiem. Rozwija to Paweł w liście, mówiąc tak, brzemiona jedny z drugich noście, mówi. To wezwanie do wzajemnej pomocy, do wsparcia w trudnych sytuacjach. Jako wspólnota powinniśmy się wspierać nawzajem, pomagać, dźwigać ciężary, które nosimy. Razem, wspólnie, innymi słowy, powinniśmy wspierać się nawzajem i nie zostawiać drugiego człowieka samego z jego problemami, z jego potrzebami. Druga dziedzina to zapalona świeca. Jest to symbol naszego osobistego życia oświetlonego Słowem Bożym. Jeśli brak czasu na czytanie Bożego Słowa i trwanie w osobistej społeczności w modlitwie z Jezusem, to nasza świeca wkrótce zgaśnie. O tym przypomina przypowieść o 10 pannach. Głupie panny nie były odpowiednio przygotowane na przyjście oblubieńca, chociaż miały lampy. Na zewnątrz wszystko wydawało się w porządku. Gdybyśmy chcieli te lampy porównać całej dziesiątki, to wszystkie były takie same. Ale w środku było pusto. W środku była pustka. Głównym pannom, które nie zaopatrzyły się w olej, można zarzucić nie tylko brak wiary czy wyobraźni, ale przede wszystkim nieodpowiedzialność i niedbałość o swoje duchowe życie. A ich letnia postawa jest dla nas ostrzeżeniem. Bóg chce, byśmy należeli do mądrych panien, chce, byśmy mądrze wybierali. Bo mamy takie możliwości. Możemy to robić. By nasza lampa ciągle się paliła, ciągle się żarzyła dla Niego. Czy tak jest? Nie każdy z nas w swoim sumieniu sam to oceni. Ostatnim dobrodziejstwem i dziedzictwem, jakie otrzymujemy przez wniebowstąpienie naszego Pana, jest posłanie nam obiecanego Ducha Świętego, o którym będziemy wspominać w przyszłą niedzielę. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Lecz gdy przyjdzie Duch, On, Duch Prawdy, wprowadzi was w prawdę, we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Czy to nie jest pocieszająca myśl? Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sierotami. Kiedy Jezus opuszczał tą ziemię, nie staliśmy się nimi. On odszedł, by posłać nam obiecanego Ducha Świętego, aby był z nami na wieki. By nas pocieszał, uczył, prowadził i chronił. Aż do momentu ponownego z Nim spotkania. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym aż do czasu naszego odkupienia. On jest rękojmią naszego zbawienia. Duch Święty. Jest gwarancją, rękojma to jest gwarancja, jest gwarancją, Duch Święty jest gwarancją naszego zbawienia. Czy Duch Święty poświadcza tobie w twoim sercu, że jesteś dzieckiem Bożym? Chwała Bogu, że tak jest. I to dzieje mu się tylko chwała należy, nikomu, żadnemu człowiekowi. Ale jesteś w niedobrym pozycji, jeżeli tak nie jest. Całe nasze życie, od momentu fizycznego pojawienia się na ziemi, duchowego odrodzenia przez Ducha Świętego, ustawicznego trwania w społeczności z Kościołem i codziennego posłuszeństwa Słowom Chrystusa jest naszym osobistym przygotowywaniem się na Jego przyjście. Proste rzeczy. Księga Objawienia daje nam świadectwo, że Jezus powróci, wtedy ujrzy Go wszelkie oko. I dalej pamiętamy. I nawet ci, którzy Go przebodli. Chrystus wróci jak sędzia żywych i umarłych, aby dopełnić zbawienia swojego ludu. Wtedy wierni zostaną publicznie usprawiedliwieni i wprowadzeni do Jego Królestwa. Wtedy się okaże tak naprawdę, kto Jemu służy, a kto Jemu nie służy. Jak napisane, a potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, który zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A gdy mu to wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby był we wszystkim uwielbiony. Dlatego tak ważne jest, aby być przygotowanym na te wielkie wydarzenia. Byśmy nie patrzyli w niebo, ale też i za bardzo nie zakotwiczali się w sprawach ziemskich, by nasze przygotowanie nie mdlało, by nasze przygotowanie było właściwym, byśmy nie doświadczyli tego, co te panny, zamknięcia drzwi i pukania. Miejmy tę świadomość, w jakim okresie żyjemy i co nas czeka. Mając taką wiedzę, możemy pokierować swoim własnym życiem w mądry sposób. Dzisiejsze zwiastowanie jest takim przypomnieniem tego wszystkiego. Gdzie jest teraz Chrystus? Co robi? Że Jego dzieło zbawienia się nie zakończyło. I przypomnieniem, że On powróci. A jeśli powróci, to muszę być przygotowanym. Pamiętacie? Bóg przez proroków zapowiadał Jego pierwsze przyjście. Jakie ono było? Niewielu. Może nawet nikt się nie spodziewał. Ani miejsca, ani czasu. Świat był zajęty swoimi własnymi sprawami. Oby to w naszym życiu się nie powtórzyło. Chrystus przyjdzie i to jest pewne. To jest świadectwo, które zostało dane z nieba. Czemu stoicie i patrzycie w niebo? Obyśmy w mądry sposób kierowali swoim własnym życiem. Oby to wszystko się stało w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam, byśmy powstali. Módlmy się. Panie Boże nasz, Stwórco nieba i ziemi, jesteśmy świadomi naszej grzeszności. Przed Twoim obliczem nasze upadki i grzechy oddaliły nas od Ciebie. Nawet nasze pragnienia i myśli są skażone grzechem. Ale dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Zbawiciela, który wstawia się za nami. Wywyższonego Chrystusa, na którego dzisiaj możemy patrzeć jako naszego Zbawcę na wieki wieczne. Dziękujemy Ci, że mamy kogoś w niebie. To wszystko za Twoją sprawą. Ty prowadzisz nas, Panie, na łąki zielone i chcesz karmić nas najlepszą pszenicą. Dlatego, Boże, jeszcze raz oddajemy siebie to pod Twoje kierownictwo, pod Twoje panowanie. Prowadź nas, Panie, każdego z nas, abyśmy mogli spotkać się z Tobą w miejscu tak cudownym, tak niepojętym, tak trudno opisanym przez słowa ludzkie, byśmy mogli chwalić Ciebie i błogosławić i dziękować Ci na wieki wieczne. Za wszystko Tobie chwała, cześć, uwielbienie z tego miejsca niech płynie. Pomóż nam być, każdemu z nas być przygotowanym na Twoje przyjście w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.